UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl.
Radio Paranormalium przedstawia...
Kart historii.
UFO nad Łęczycą, Powidzem i Witkowem, jesienią 1983 roku. Nowe fakty. Jesienią 1983 roku doszło do serii incydentów z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, zakończonych pościgiem pilotów wojskowych za UFO. Zdarzenie w kręgach ufologicznych znane jest jako CE2 Łęczyca, Powidz, Witkowo, jesień 1983. Sprawa była dokumentowana i opisana przez Bronisława Rzepeckiego w Nieznanym Świecie w 1992 roku oraz w książkach Bliskie spotkania z UFO w Polsce w 1995 roku i napisanej wspólnie z Ryszardem Grundmanem publikacji Polscy piloci i UFO. Czas UFO, numer specjalny, wiosna 1999 roku. Nowe fakty w tej sprawie zebrał badacz i dokumentalista Marcin Stachurski. W Radiu Paranormalium prezentujemy dźwiękową wersję sporządzonego przez niego raportu. Oto jego treść. Minęło blisko 20 lat od ostatniej publikacji Bronisława Rzepeckiego dotyczącej omawianego zdarzenia, kiedy to niespodziewanie pojawił się nowy ślad w sprawie. Jak do tego doszło, wyjaśnię w dalszej części artykułu, lecz zanim do tego przejdziemy, zapoznajmy się wpierw z pełnym opisem incydentu autorstwa Bronisława Rzepeckiego za publikacją Polscy piloci i UFO. Cytat. O obserwacji NOL w Powidzu w województwie kaliskim po raz pierwszy usłyszałem w lutym 1988 roku. Podczas przypadkowej rozmowy na temat NOL z Piotrem L. dowiedziałem się, że jeden z jego kolegów, odbywając służbę zasadniczą w jednostce wojskowej w Powidzu, usłyszał od pewnego żołnierza z innej jednostki znajdującej się również w tej miejscowości następującą historię. Pewnego dnia, jesienią 1983 roku, pełnił służbę wartowniczą w jednostce, gdy nagle zauważył nadlatujący na niewielkiej wysokości dziwny obiekt. Wpadł w panikę i zaczął do niego strzelać. Dalszego przebiegu zdarzenia nie udało mi się niestety odtworzyć. Świadek ten twierdził, iż obiekt prawdopodobnie później wylądował, a w następnych dniach specjalne służby wojskowe przeprowadziły dochodzenie i badanie przebiegu całego incydentu. Piotr L., pełniący również w owym czasie zasadniczą służbę wojskową w Powidzu, ale w innej jednostce niż ta, w której doszło do zacytowanego tu zdarzenia, nie był i nadal nie jest zainteresowany ufologią. Z tego też względu ówczesną opowieść kolegi potraktował jako swego rodzaju ciekawostkę i nikomu jej nie przekazywał. Pierwszy raz wspomniał o tym dopiero mnie, po ponad 4 latach. Nic więc dziwnego, że nie znał zbyt wielu szczegółów incydentu. Po otrzymaniu tej wiadomości usiłowałem uzyskać dodatkowe dane. Mimo wielu prób wynik był negatywny. Dowiedziałem się tylko tyle, że informacja o tym samym lub podobnym incydencie dotarła również do Warszawskiego Towarzystwa Badań NOL UFO Video, jednak również bez żadnych konkretnych danych. Był to wszelako ważny sygnał, świadczący, iż mój świadek nie kłamał i niczego nie zmyślił. Jesienią 1983 roku w Powidzu faktycznie coś się zdarzyło. Minęło ponad 1,5 roku i znów z pomocą przyszedł mi przypadek. Przeprowadzając w listopadzie 1989 roku jedną z rejestracji obserwacji NOL, zupełnie niezwiązaną ze sprawą z Powidza, spotkałem się z oficerem lotnictwa, który stwierdził, iż zna więcej szczegółów na temat badanego incydentu. Jesienią 1983 roku pełnił on służbę w jednostce w Powidzu i pewnego dnia wieczorem, najlepiej jednak będzie, gdy oddamy głos samemu zainteresowanemu. Nagle dostaliśmy z Łęczycy sygnał z lotnictwa w Łęczycy, że idzie obiekt w naszą stronę i go dwa śmigłowce ścigają. I faktycznie, za moment, proszę pana, to już czekali nasi, bo już wiedzieli, że coś przyjdzie. I przeszło takie jakby cygaro, ale to moment, wzdłuż pasa, idealnie wzdłuż pasa startowego lotniska, przypis Bronisława Rzepeckiego na bardzo małej wysokości. Wyłączyło nam wszystkie światła, wszystko, całą łączność. I skręcił właśnie na osiedle. I tam, gdzie myśmy mieszkali, za naszym blokiem jest taka skarpa. Jak wróciliśmy do domu, to dzieci zaczęły opowiadać, że jakiś obiekt siadł na górce. Dzieci tam poleciały i podobno tam było coś, bo myśmy tu nie chodzili, to tam były ślady, gdzieś jakieś 300-400 metrów od bloku. To tyle, ale myśmy już tego lądowania tam nie wiedzieli. To tylko cała praktycznie młodzież z osiedla. Koniec cytatu z wypowiedzi świadka. Na temat zdarzenia przeprowadziłem ze świadkiem długą rozmowę. Minęło już jednak 6 lat i trudno było ustalić wiele szczegółów, których oficer ów nie pamiętał lub też nie chciał o nich mówić, twierdząc, że mógłby podać błędne dane. Utrzymywał ponadto, że incydent ten był badany przez specjalną komisję wojskową i lepiej byłoby tam zwrócić się z prośbą o udostępnienie dokumentacji. Co później uczyniłem korespondencyjnie, jednak mój list pozostał bez odpowiedzi. Opierając się zatem na uzyskanych dotychczas informacjach, można założyć, iż incydent z NOL jesienią 1983 roku w okolicach Powica miał następujący przebieg. Po raz pierwszy obiekt został dostrzeżony w okolicach Łęczycy. Nie udało się ustalić, czy został on zauważony przez pilotów w trakcie odbywających się lotów, czy też przez obsługę radarów. Nieznany jest też kierunek lotu obiektu. Biorąc jednak pod uwagę zrelacjonowany przez świadka fakt, iż jednostka lotnicza w Powicu została powiadomiona o skierowaniu się NOL-a w ich stronę, można założyć, iż obiekt nadleciał nad Powic z kierunku południowo-wschodniego lub wschodniego, kierując się na zachód. W pościg za NOL-em zostały wysłane dwa śmigłowce, mimo jednak rozwinięcia przez nie pełnej szybkości nie udało im się zbliżyć do statku powietrznego na odległość mniejszą niż 30 km. Obiekt w kształcie cygara poruszał się z dużą szybkością na niewielkiej wysokości. Nadleciał nad jednostkę lotnictwa w Powicu. Wtedy prawdopodobnie miał miejsce wspomniany przez kolegę Piotra L. incydent, oddanie strzałów do UFO przez wartownika, i przeleciał idealnie wzdłuż lotniska. Powiadomiona drogą telefoniczną kadra jednostki i niektórzy żołnierze byli świadkami tego przelotu. W sumie musiało to być minimum kilkanaście osób. W momencie, gdy obiekt nadleciał nad jednostkę, wyłączyły się urządzenia elektryczne, jak również została przerwana łączność. Było to najprawdopodobniej spowodowane oddziaływaniem obiektu, gdyż po jego przelocie wszystko wróciło do normy. Obiekt skierował się na zachód, gdzie w odległości około 10 km w miejscowości Witkowo znajduje się osiedle bloków. Mieszkają w nich pełniący służbę żołnierze zawodowi wraz z rodzinami. Tam właśnie, na niewielkim wzniesieniu, usypanym sztucznie jako swego rodzaju tor saneczkowy, czy też miejsce zjazdów na nartach dla dzieci w zimie, 300 do 400 metrów od bloków, obiekt wylądował. Świadkami tego lądowania było co najmniej kilkanaście osób, zwłaszcza zaś bawiące się w pobliżu dzieci. Niewykluczone, że wśród obserwatorów znajdowało się również kilka dorosłych osób. Niestety, nie wiadomo, jak długo NOL pozostawał na ziemi. Nie wiadomo też, jakie było jego zachowanie, gdyż przerażone dzieci uciekły do domów. Nie nawiązano natomiast kontaktu, brak odpowiedzi na listy z dorosłymi świadkami tej fazy zdarzenia. Ustalono jedynie, iż obiekt wystartował kierując się w stronę Poznania, a więc dalej w kierunku zachodnim, ścigany przez myśliwiec Su-20, wysłany najprawdopodobniej z lotniska w Krzesinach pod Poznaniem. Niestety w okolicach Poznania piloci obiekt zgubili. W jakiś czas później, nie wiadomo czy w grę wchodzi tu kilka godzin czy powiedzmy parę dni, do Powica i Witkowa przybyła z Poznania specjalna ekipa wojskowa, która przeprowadziła szczegółowe dochodzenie, przesłuchując wszystkich świadków oraz badając ślady pozostawione przez obiekt na ziemi podczas lądowania w Witkowie. Niestety nie udało mi się ustalić, jakiego rodzaju były to ślady. I to właściwie wszystko. W opisywanym przeze mnie przypadku obserwacja została dokonana przez kilka niezależnych grup świadków, co wydatnie podnosi jej stopień wiarygodności. W Łęczycy przez pilotów lub obsługę radarów, przez pilotów śmigłowców ścigających obiekt na trasie Łęczyca-Powic, co najmniej kilkanaście osób z jednostki wojskowej w Powicu oraz minimum kilkanaście osób w Witkowie obserwujących lądowanie, a następnie start obiektu. Prawdopodobnie kontakt wzrokowy lub radarowy z obiektem miała również załoga myśliwca Su-20 wysłanego w pościg z Krzesin. Jeśli chodzi o klasyfikację zdarzenia, obejmowało ono następujące kategorie. NL – nocne światła, obserwacja obiektu z dużej odległości w nocy. Można przyjąć, że zdarzenie miało miejsce w godzinach wieczornych, gdyż świadek wspomniał, iż po wyłączeniu przez NOL elektryczności w jednostce w Powicu wokół zapadła całkowita ciemność, wśród której świecący obiekt był doskonale widoczny. RV – obserwacja radarowo-wizualna. Prawdopodobnie, gdyż nie mamy żadnych dowodów na to, iż taka obserwacja obiektu była prowadzona. Jeśli jednak doszło do pościgu za obiektem, logiczne byłoby śledzenie go na ekranach radarów. Wreszcie CE2, bliskie spotkanie drugiego stopnia, oddziaływanie obiektu na otoczenie, wyłączenie elektryczności i łączności w jednostce w Powicu oraz prawdopodobne pozostawienie śladów na ziemi w Witkowie. Generalnie incydent z jesieni 1983 roku z Łęczycy Powica-Witkowa należy zaklasyfikować jako CE2. Przedstawione tu dane dotyczące sprawy Powica są, jak zaznaczyłem, niepełne i wyrywkowe. Nie wydaje się, by można było liczyć na informacje od Komisji Wojskowej przeprowadzającej ówczesne badania na miejscu zdarzenia, o której wspomniałem w swoim opracowaniu. Milczą świadkowie, których adresy udało mi się uzyskać i z którymi próbowałem nawiązać kontakt. Między innymi piloci ścigający NOL na trasie Łęczyca-Powic, tudzież obserwatorzy lądowania NOL w Witkowie. Ale przecież świadków było wielu, może więc ktoś z czytelników ma coś do dodania w tej sprawie. Na apel nikt nie odpowiedział do tej pory. Ponawiamy go więc. Koniec cytatu. Tyle jeśli chodzi o ustalenia Bronisława Rzepeckiego. Teraz jestem winien czytelnikom kilka słów wyjaśnienia, w jakich okolicznościach zdobyłem dodatkowe informacje tyczące się powyższej obserwacji. Mianowicie w 2016 roku na blogu Arkadiusza Miazgi Spotkania z Nieznanym ukazał się cykl artykułów mojego autorstwa na temat bliskich spotkań drugiego stopnia z terenu Polski, gdzie zostało skrótowo omówione kilkadziesiąt tego typu przypadków, w tym spotkanie z Łęczycy Powica-Witkowa z 1983 roku. Następnie w ślad za tą publikacją w 2019 roku na stronie uforelacje.pl ukazał się opis omawianego zdarzenia, który doczekał się reakcji ze strony czytelników. I tak 18 sierpnia 2019 roku osoba podpisana jako Wojton przesłała pierwszy z komentarzy, który brzmiał, cytat: byłem świadkiem tego wydarzenia jako żołnierz służby zasadniczej. Wiem dość dużo na ten temat i nie wszystkie przedstawiane fakty potwierdzam. Do moich obowiązków należało dowodzenie startowym stanowiskiem do lotów. To z tego miejsca całą akcję obserwacji dowodził pułkownik P w towarzystwie dwóch lub trzech innych zaufanych oficerów. Reszta dostała rozkaz opuszczenia pomieszczenia. O mnie zapomniano, bo byłem w drugiej części auta. To był punkt dowodzenia. Koniec cytatu. Następnie 29 listopada 2019 roku kolejna osoba, dane zastrzeżone, napisała, cytat: potwierdzam, widziałem to UFO. Mieszkałem wówczas w Witkowie. To wisiało na wprost ostatniego bloku. Potem były tylko pola, a po przeciwnej stronie przez drogę stały gospodarstwa rolne, gdzie kupowałem mleko. Wieczorem wyszłam z domu, szłam wzdłuż bloków i przy końcu ostatniego stanęłam i zamarłam. Nad drzewami zobaczyłam UFO. Ten obiekt był piękny, cały srebrny i iskrzący się kolorowymi okienkami. Pamiętam to uczucie, jakbym była w kosmosie. Czułam się szczęśliwa i wyróżniona. Pamiętam, że było cicho. Ten obiekt wisiał jakiś czas nad drzewami, a potem bez dźwięku z niesamowitą prędkością odleciał. Obserwowałam go, aż się zrobił świecącą kropką. Wróciłam do mieszkania i opowiedziałam wszystko mężowi. Nie poszłam już po mleko. Ja to pamiętam do dzisiaj. Koniec cytatu. Zaś ostatni z komentarzy został napisany przez Tomasza 26 maja 2020 roku i był treści następującej. Cytat. Moja nieżyjąca już babcia była świadkiem tego przelotu. Obiekt przeleciał nad podwórkiem jej domu w Łęczycy. Z jej opisu wyglądał jak odwrócona do góry nogami wanna z wieloma kolorowymi światełkami. Obiekt przemieszczał się dość powoli, na niewielkiej wysokości, w kierunku na lotnisko wojskowe w Leśnicy Wielkiej. Oprócz babci świadkami byli jeszcze mój wujek i znajoma. Kilka lat temu ojciec mojego kolegi, pilot śmigłowca z Leśnicy, też opowiadał mi o tym zdarzeniu. Z tego co pamiętam, to obiekt opisywał dość podobnie. Mówił o dużej liczbie świadków, którzy obserwowali to zjawisko z pasa startowego. Koniec cytatu. Pod powyższymi komentarzami zostawiłem apel do ich autorów z zapytaniem, czy mają wiedzę odnośnie pozostawionych przez obiekt śladów oraz z prośbą o kontakt itd. Na apel odpowiedziały dwie osoby. Pierwszą z nich był autor pierwszego komentarza, który 17 lipca 2020 roku pocztą elektroniczną przekazał mi następującą informację. Cytat. Witam. Kontaktuję się odnośnie obserwacji UFO nad Łęczycą, a w zasadzie Leśnicą, bo tam stacjonowała jednostka wojskowa. Dużo czasu minęło, ale z tego co wiem, nikt dowodzący lotami, wezwany na tę okoliczność pułkownik P, nie otrzymał sygnału o wylądowaniu obiektów w okolicy. Tego jestem pewien. Wysłane śmigłowce, to znaczy piloci, mieli problem, by określić kształt obiektu. Opisywali go jako podobny do butelki. Jak dobrze pamiętam, sam P wybrał najlepszy śmigłowiec i dokonał zwiadu lotniczego. Po powrocie natychmiast nawiązał łączność z DWL, Dowództwo Wojsk Lotniczych, w Poznaniu i zdał relację z lotu. Z tego co pamiętam, to meldował, że obiekt zmienia niestandardowo linię lotu, potrafi jakby natychmiast łamać linię. Po rozmowie otrzymał rozkaz natychmiastowego przerwania ćwiczeń. Potwierdzam fakt utraty łączności radiowej, jednak światła nad lotniskiem działały. Żołnierze służby zasadniczej, którzy pełnili służbę w radiołączności, zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy wojskowej i nic nie mówienia na ten temat. Być może to zbyt mało, co pamiętam, ale to, co napisałem, to jest zgodne z prawdą. Koniec cytatu. Niestety autor relacji, pomimo moich próśb, nie zdecydował się kontynuować ze mną korespondencji mailowej, dlatego też nie udało mi się uzyskać od niego więcej informacji. Jak przypuszczam, głównym tego powodem jest fakt zobowiązania się przed laty do zachowania tajemnicy wojskowej. Z pomocą przyszła druga osoba, autorka drugiego z komentarzy oraz nauczny świadek opisywanych wydarzeń, której relacja przedstawia ostatnią fazę obserwacji w trochę innym świetle niż dotychczas znaliśmy, lub dotyczy innej, niezależnej obserwacji z Witkowa z udziałem drugiego obiektu, jednak dokonanej prawdopodobnie tego samego wieczoru. Pierwszą otrzymaną przeze mnie wiadomością z dnia 10 stycznia 2021 roku było, cytat, witam pana. Dopiero dzisiaj zobaczyłam, że prosił pan o kontakt. W komentarzu do artykułu UFO nad Łęczycą po Widzem Witkowem napisałam, że widziałam to UFO. To mogło być pomiędzy godziną 18 a 19. To była jesień, gdyż na dworze było już ciemno. To, co ja widziałam, to nie był obiekt w kształcie cygara. To był wielki talerz, który cały się srebrzył i miał kolorowe okienka. Wisiał nieruchomo nad drzewami, był ogromny. Była niesamowita cisza. Ja bałam się ruszyć i stałam nieruchomo cały czas. W pewnym momencie obiekt zaczął z niesamowitą prędkością, bez dźwięku, unosić się do góry, aż straciłem go z oczu. Na drugi dzień pojawili się żołnierze, helikopter. Żołnierze biegali z jakimiś urządzeniami, coś mierzyli za blokiem na polu. O tym przypomniała mi moja córka, która widziała żołnierzy i helikopter. Koniec cytatu. Wkrótce potem, w toku przeprowadzonej dokumentacji ufologicznej za pomocą korespondencji mailowej, telefonicznej i w końcu w trakcie osobistego spotkania z panią świadek, udało się ustalić następujące fakty. W latach 80. XX wieku pani świadek mieszkała w Witkowie w województwie wielkopolskim. Wieczorem chodziła przez osiedle wojskowe po mleko w kierunku zabudowań gospodarskich, które mieściły się po drugiej stronie osiedla. Pani świadek robiła to zawsze o tej samej porze, pomiędzy godziną 18 a 19. Trasa w jedną stronę przeważnie zajmowała około 10 minut drogi pieszo. Kobieta pamięta, że obserwacja została dokonana na początku jesieni, gdy na dworze było już ciemno. Przechodząc wzdłuż bloków mieszkalnych, gdy świadek znalazła się na wysokości ostatniej klatki schodowej ostatniego z bloków, zauważyła nad drzewami obiekt określony jako ogromny, owalny, srebrny talerz z kolorowymi okienkami. Świadek stanęła tyłem do klatki schodowej, tuż przy samych drzwiach wejściowych i zamarła na widok błyszczącego się obiektu, który znajdował się w bardzo bliskiej odległości i lekko na lewo od świadka, tuż nad drzewami rosnącymi przy drodze. Świadek była zwrócona twarzą w kierunku północnym. Obiekt cały czas wisiał nieruchomo nad drzewami, na wysokości kątowej około 75-80 stopni, i był lekko odchylony od poziomu w stosunku do ziemi. Był to klasyczny latający spodek koloru srebrnego o różnych odcieniach srebra o średnicy około 5-7 metrów. W górnej części posiadał niewysoką, rozciągniętą szeroko kopułę, która wyraźnie odcinała się od środkowej części obiektu, ale nie odstawała zbyt mocno w stosunku do wielkości całego obiektu. Obiekt miał metaliczny wygląd i iskrzył się. Mienił się cały czas srebrem na całej swej powierzchni, jakby był posypany brokatem. Według słów kobiety był to rzeczywisty, fizyczny obiekt o gładkiej i metalicznej powierzchni, bez żadnych odstających elementów. Odróżniały się jedynie odcienie szarości, które sprawiały wrażenie pierścieni biegnących wokół obiektu. W połowie obiektu znajdowały się idealnie zlane z powierzchnią kolorowe, lekko wypukłe i delikatnie odstające prostokątne okienka o pozornym rozmiarze około 20 na 10 cm. Wyglądały, jakby były zrobione z bardzo grubego szkła. Rozmieszczone one były w jednakowych odstępach, prawdopodobnie wokół obiektu. Świadek nie widziała tylnej części obiektu, na krawędzi owalu bądź obręczy biegnącej wokół obiektu. Świadek do pewnego momentu nie widziała w nich nic szczególnego, tylko świecące kolory, żółty, zielony i czerwony. Światła co jakiś czas nasilały się, w ten sposób, że nie zapalały się wszystkie naraz, tylko na przemian się rozjaśniały i przygasały. W momencie przygaśnięcia ich kolor robił się bardziej matowy, mleczny, zaś gdy się rozjaśniały, był to jaskrawy, błyszczący kolor. W pewnej chwili w zielonym okienku od środka pojawił się dwa razy jakby cień, który kobiecie zdawał się, jakby był wywołany jakimś ruchem wewnątrz obiektu. Środkowa, spodnia część obiektu była granatowo-czarna, sprawiająca wrażenie głębi bez końca, gdyż świadek nie dostrzegła w niej spodu obiektu. Obiekt świecił się cały do tego stopnia, że było jasno naokoło i pod nim do samej ziemi. Nie był to typowy snop światła wystrzelony z obiektu, tylko bardzo mocna poświata od niego bijąca. Blask obiektu prawdopodobnie nie oświetlał bloku ani kobiety, która stała jakby w cieniu przywarta do drzwi. Cytat. Patrzyłam na statek, nie oglądałam się za siebie. Koniec cytatu. Talerz unosił się w miejscu, był nieruchomy, a wokół panowała niesamowita cisza. Świadek obserwowała obiekt około 10 minut. W pewnym momencie obiekt zaczął się wznosić do góry w absolutnej ciszy i z niesamowitą prędkością poszedł idealnie prosto w górę. W ciągu paru sekund stał się tylko świecącą kropką i znikł z pola widzenia pani świadek. W chwili odlotu obiekt cały czas świecił się srebrnym kolorem, lecz gdy był już bardzo daleko, wyglądał jak gwiazda i znikł. Obserwacji towarzyszyła, jak to ujęła świadek, niesamowita cisza, jakiej jeszcze nie doznałam. Brak było jakichkolwiek szumów czy dźwięków dobiegających zarówno od obiektu, jak i tradycyjnych odgłosów miasta, szelestu liści czy cykania owadów, co każe sądzić, że w niniejszym zdarzeniu wystąpił znany z wielu innych przypadków tak zwany czynnik OZ. Odległość, jaka dzieliła panią świadek od drzewa, nad którym zawisł obiekt, wynosiła w granicach 8-10 metrów. Koło drzew rosła trawa. Dalej znajdował się trawnik, wąska lokalna droga oraz zabudowania. Obiekt wisiał tuż nad koroną drzewa, ale nie dotykał jej. Wysokość drzewa kobieta również szacuje na około 8-10 metrów. Obserwacja została dokonana gołym okiem, gdy na dworze było już ciemno. Pora wieczorna. Widoczność była dobra, niebo bezchmurne i bez opadów deszczu. Widoczne były gwiazdy, które świadek dostrzegła w momencie szybkiego odlotu obiektu do góry. Kobieta twierdzi, że od obiektu nie dochodził żaden zapach. Nie wiadomo także nic o żadnych ewentualnych zakłóceniach w pracy urządzeń elektrycznych lub oddziaływaniu na zwierzęta itd. W momencie, gdy obiekt wisiał nad drzewami oraz gdy wzbijał się do góry, świadek nie odczuła żadnego podmuchu wiatru. Nie było również widać, aby falowały gałęzie, trawa itd. Nie był także odczuwalny żaden inny ruch powietrza. Nie stwierdzono także wystąpienia żadnych oparów, mgły itd. W 1983 roku pani świadek miała 27 lat. W trakcie obserwacji odczuwała bardzo silne emocje, które opisała następująco, cytat: pamiętam moje emocje. Bardzo się przestraszyłam. Bałam się, że mnie zauważą i coś złego mi zrobią. Myślałam wtedy o moich małych dzieciach. Byłam jednocześnie zachwycona i zaciekawiona tym widowiskiem. To było coś niesamowitego. Za moimi plecami były drzwi, ale bałam się wykonać jakikolwiek ruch. Dla mnie to był oryginalny, namacalny, fizyczny obiekt. Ja to widziałam i bałam się, że to mnie w jakiś sposób może skrzywdzić. Koniec cytatu. Świadek stała nieruchomo, aż do momentu, gdy obiekt odleciał. Następnie uciekła do swojego domu. Do mieszkania wpadła z krzykiem: widziałam UFO! To było UFO! I opowiedziała o swojej obserwacji mężowi, który jej w tym dniu nie uwierzył. Natomiast następnego dnia, kiedy wrócił do domu z pracy, był pracownikiem lotniska wojskowego w Powidzu, powiedział, że, cytat, wierzy, że widziałam UFO. Zabronił mi natomiast opowiadać o tym zdarzeniu innym ludziom. Koniec cytatu. Z relacji pani świadek wiadomo także, że następnego dnia zjechały się wojskowe samoloty oraz przyleciał wojskowy helikopter, który lądował bardzo blisko bloku, przy którym kilkanaście godzin wcześniej zawisł spodek. Pojawili się żołnierze, którzy biegali na polu uprawnym za blokiem. Dziś znajdują się tam garaże i ogródki działkowe i coś mierzyli aparaturą. Wiadomo także, że podobno były tam jakieś ślady. Wojsko pobierało próbki gruntu i ogólnie mówiąc, nikt nie mógł się do tego terenu zbliżać. Niestety nie udało się ustalić, jak wyglądała aparatura, którą wojsko się posługiwało. Kobieta nie pamięta także, jak byli wówczas ubrani żołnierze, czy mieli na sobie ubrane kombinezony przeciwchemiczne i temu podobne, i ile ogólnie mówiąc najechało się wojska. Nie ma także wiedzy, ile ludzi oprócz niej mogło być również świadkami omawianej obserwacji, a o śladach wie jedynie z opowieści innych osób, że wojsko brało jakieś próbki z pola i że były tam jakieś ślady. Drzewo, nad którym unosił się obiekt, nie zachowało się do naszych czasów. Otwarte pozostaje pytanie, czy drzewo obumarło w sposób naturalny, zostało ścięte ze starości lub, czego wykluczyć nie można, mogło zostać wycięte, ponieważ uschło w wyniku oddziaływania obiektu. Świadek zajęta była wówczas zupełnie przyziemnymi sprawami, wychowywała dwójkę dzieci i nie przykładała wagi do ewentualnych śladów, jakie mogły powstać na przykład na trawniku koło drzew, ani czy któreś z nich nosiło znamiona przypaleń itd. Po przeżytym bliskim spotkaniu z NOL, jak to często bywa u świadków obserwacji UFO, ujawniły się u kobiety pewne zdolności, których nie mogę zdradzić ze względu na ochronę tożsamości pani świadek. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o moje ustalenia. Jeśli porównamy obie relacje z końcowej fazy obserwacji z jesieni 1983 roku, to pierwsze co zauważymy to to, że relacja pani świadek nie do końca pokrywa się z opisem obserwacji z Witkowa autorstwa Bronisława Rzepeckiego. Mianowicie kobieta widziała obiekt w kształcie spodka, który odleciał pionowo w górę, aż znikł na gwieździstym niebie. Natomiast w przytoczonym wcześniej opisie Bronisława Rzepeckiego mowa jest o obiekcie w kształcie cygara, który odleciał na zachód w kierunku Poznania. Następne rozbieżności dotyczą miejsca, które zostało zabezpieczone przez wojsko, gdyż z relacji pani świadek wiadomo, że nazajutrz po obserwacji spotka wojsko sprawdzało teren bliższe miejsca jej zdarzenia niż opisana przez Bronisława Rzepeckiego górka, ale nie było to też dokładnie w tym miejscu, nad którym unosił się obserwowany przez kobietę obiekt. Nie wiadomo jest także, ile czasu mogło upłynąć od zdarzenia opisanego przez Bronisława Rzepeckiego do przyjazdu wojska, gdyż, jak czytamy, cytat, Jakiś czas później, nie wiadomo czy w grę wchodzi tu kilka godzin, czy powiedzmy parę dni, do Powidza i Witkowa przybyła z Poznania specjalna ekipa wojskowa, która przeprowadziła szczegółowe dochodzenie, przesłuchując wszystkich świadków oraz badając ślady pozostawione przez obiekt na ziemi podczas lądowania w Witkowie. Koniec cytatu. Otwartym zatem pozostaje pytanie, czy obserwacja pani świadek była zupełnie innym, niezależnym zdarzeniem z udziałem drugiego obiektu, które przypuszczalnie mogło rozegrać się w przybliżonym czasie lub nawet tego samego wieczoru, kiedy miał miejsce incydent z obiektem ściganym przez lotnictwo wojskowe. Wiele wskazuje na to, że tak mogło być. Nie ma natomiast pewności, czy wojsko, które przeczesywało teren kilkanaście godzin po zdarzeniu, robiło to w związku z wydarzeniami opisanymi przez Bronisława Rzepeckiego, gdyż nie można wykluczyć, że wówczas wojsko sprawdzało także górkę, czego, obiektywnie patrząc, pani świadek mogła nie widzieć na własne oczy lub nie mieć o tym żadnej wiedzy, choćby zasłyszanej od innych mieszkańców. Tym bardziej, że jak kobieta sama przyznała, cytat, z nikim o tym nie rozmawiałam, nie wiadomo czy było tam jakieś promieniowanie, bałam się, że jeszcze mnie wezmą na jakieś badanie i tak dalej. Koniec cytatu. Podsumowując własną obserwację, pani świadek stwierdza, cytat, widziałam ten obiekt, pamiętam to do dzisiaj i nie obchodzi mnie to, że ktoś ma wątpliwości. Ja to widziałam i uczestniczyłam w tym zdarzeniu. Koniec i kropka. Koniec cytatu. Dziś wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Kilka szczegółów zdarzenia, których nie mogę tutaj ujawnić, zostało mi także przekazanych w zaufaniu. Lecz póki nie dysponujemy uzupełniającymi relacjami innych naucznych świadków zdarzenia z jesieni 1983 roku, reszty możemy się jedynie domyślać i poruszać się w kręgu hipotez. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy raport sporządzony przez Marcina Stachurskiego. Raport w wersji tekstowej z ilustracjami dostępny jest do przeczytania na blogu Arkadiusza Miazgi pod adresem arekmiazga.blogspot.com. arekmiazga.blogspot.com. Czytał Ivelios. Wszystkich potencjalnych świadków opisywanych zdarzeń bądź osoby posiadające w tej sprawie jakieś przydatne informacje prosimy o kontakt z Marcinem Stachurskim pod adresem e-mail msufoarch@interia.pl. msufoarch@interia.pl. Badacz zapewnia pełną anonimowość. Osoby chcące podzielić się swoją obserwacją bądź innym zdarzeniem z udziałem UFO zachęcamy do wysłania relacji poprzez formularz znajdujący się na wspomnianej w raporcie stronie www.uforelacje.pl. www.uforelacje.pl. Jest to polska baza relacji o obserwacjach UFO prowadzona przez Radio Paranormalium. Wszystkie relacje przekazujemy współpracującym z nami badaczom zjawiska UFO. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. Raz jeszcze przypomnijmy adres www.uforelacje.pl. www.uforelacje.pl.